Ewangelię Jana, też Ewangelię Jana. Krzysiu, jak zaczął Ewangelię Jana, wie, powie zaraz 12 rozdział, to już będzie blisko. Ale był 10 rozdział, a teraz 12 rozdział. Dwunasty rozdział Ewangelii Jana od 37 wiersza. A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w Niego. Aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie wypowiedział: Panie, któż uwierzył wieści naszej? A komu objawiło się ramię Pana? Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz: zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym, i żeby się nie nawrócili i żebym ich nie uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdyż ujrzał chwałę Jego i mówił o Nim. Mimo to jednak wielu członków rady uwierzyło w Niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Końcówka tego fragmentu, najbardziej tak to mnie przemówiła, kiedy czytałem ten fragment, ale a pierwszy wiersz przeczytanego fragmentu mówi, że chociaż tyle cudów dokonał Pan Jezus, wobec nich nie uwierzyli w Niego. Cuda nie są, to jeszcze raz musimy powiedzieć, dziwną rzecz, nie do końca dla nas może zrozumiałą czy pojętą. Może nie do końca się umiemy z tym zgodzić, że cuda nie sprawiają nowego narodzenia. Czyli nie prowadzą człowieka jakby najmocniej, najsilniej do poznania Boga, do oddania Mu życia, do zaufania, do wzbudzenia wiary, tej zbawiającej wiary. Cuda nie prowadzą do tego. Może w jakichś pojedynczych przypadkach, ale to są przypadki, a nie zasada, a nie reguła. Dziwne, prawda? Cuda uczynione przez Boga, czy w imieniu Boga, czy uczynione przez Jezusa nie prowadziły do wiary. Chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w Niego. I są przytoczone dwa miejsca, które jakby przeznaczają jakiś taki, takie jakby wyznaczają, czy jakby czynią takim jedynym wyrokiem, są jakimś takim wyrokiem dla tych ludzi, żeby się wypełniły słowa proroka. I pierwszy fragment z Izajasza 53. Któż uwierzył wieści naszej, a komu objawiło się ramię Pana? I jest między tymi fragmentami: dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz, zaślepił oczy ich i zatwardził serca ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem, tak? A więc zatwardzenie, żeby nie widzieli, nie patrzyli, nie widzieli, nie rozumieli sercem, żeby się nie nawrócili i żebym ich nie uzdrowił. Mówiłem to niedawno, że chyba nawet na ostatnim usłudze, że to wcale nie znaczy, że oni mieli zamkniętą drogę na amen i nikt z nich nie mógł się nawrócić. Że pierwszy kościół, pierwszy zbór to jednak Żydzi, tak? I wielu, i tysiące ich tam było, a nie tylko 12 wybranych. I wszędzie byli też Żydzi wierzący i ci, którzy byli w rozproszeniu, też się nawracali. A więc mogli wszyscy, bo... A 42 wiersz Mimo to jednak, mimo tych takich zapowiedzi, mimo to jednak, co powiedział Izajasz, mimo to jednak wielu członków rady uwierzyło w Niego. A więc to nie była blokada dla wiary, to nie było zamknięcie drzwi i choćby nie wiem jak chciał Izraelita, to nie poznał Jezusa. Nie. Każdy ma w każdym tym czasie nowej tej Ewangelii, Nowego Testamentu, czasu łaski, każdy ma szansę i ma, powiem, możliwość. Nie tylko taką szansę, ale nie do wykorzystania. Po prostu możliwość. Każdy, czy to Żyd, czy Grek, ma możliwość uwierzyć, gdyż Bóg nie chce, żeby ktokolwiek zginął, w tym i Żyd. A nie, żeby Żydzi zginęli wszyscy, bo nie uwierzyli, bo zamknęli ich serca, tak? Natomiast myślę tak o tym, że ta stała niewierność Izraela, ta wielka, wielka niewierność, zdrady Izraela wobec Boga, takie naprawdę wszeteczne zdrady, wszeteczne, Bóg tak to nazywał, wszeteczeństwem duchowym, bałwochwalstwo, czyli oddawanie czci innym Bogom, a nie Bogu, odwracanie się od Boga, spowodowało jakby takie formalne, takie oficjalne zamknięcie serc. Wiecie, my możemy to porównać do naszych czasów, do naszych dni. Bo można powiedzieć, że dzisiaj serca ludzi są zamknięte na Ewangelię, przynajmniej w naszym kraju. Wiemy, że w Europie, całej Europie, w kolebce chrześcijaństwa, drzwi serca ludzkie są zamknięte. Dzisiaj nikt nie chce słuchać Ewangelii. Nie chce. Dzisiaj naprawdę większość, nawet, a teraz idąc do zboru, do kościoła nawet, do wierzących, to myślę, że wiecie o tym, że większość dzieci wyrastających w zborze, w rodzinach wierzących, większość dzieci, na jak? Gdzie idzie? Do świata. To takie jakby przekleństwo tego czasu. Sprawił to oczywiście powszechny grzech. Powszechny grzech, brak Bożej bojaźni, absolutny taki luz, takie lekceważenie. Taka samowola. Brak jakiejkolwiek karności wewnętrznej. Teraz myślę o nas. Alina mówiła o komputerze, o tym, że komputer zabiera wiele czasu. I dlaczego siedzimy przed komputerem? Bo to jest taka samowola. Taka no bezmyślność też na pewno, ale taka, a co mi nie wolno? Taka brak w ogóle analizy jakby jakiejś takiej, że mógłbyś inaczej spędzić ten czas. A co, przecież ja nie grzeszę. Taki duch. A ci, którzy odchodzą od Boga, mówią, a co mi nie wolno ze światem, w świecie, a czym ten świat takim strasznym jest? To jest taka atmosfera, można by taki oficjalny, jakby taki oficjalny wyraz, czy stan serc ludzkich. W Izrael oficjalnie jakby w tym czasie był właśnie zamknięty dla Boga. To proroctwo pokazywało, że będą patrzeć, o czym będą mieli, a nie będą widzieć, tak? Będą słuchać, nie będą rozumieć. Serce ich otępiało. Czy to nie jest, jeśli marnujemy czas, jeśli nie zbliżamy się do Boga, czy to nie jest otępiałe serce? Czy takie szczere, żywe serce, trwające w społeczności z Bogiem, żywej, pozwoli sobie na, na przesiadywanie przed komputerem, na marnowanie czasu, na niemyślenie o Bogu, na opuszczanie nabożeństw. No przecież co się stanie? Żywe serce z Bogiem w Duchu Świętym, pełne Ducha Świętego, no nie zrobi tego. Tam ten alarm zadzwoni, powiem, potężnie. Już dawno zadzwoniłby. Ale otępienie to jeszcze niby nie grzech, nie odpadłem od łaski, jeszcze przecież nie poszedłem w świat, jeszcze nie zdradziłem, jeszcze nie wiem, zaparłem się i tak dalej. To jest jakieś takie otępienie. I to otępienie też powoduje, że bym te następne pokolenie chrześcijańskie albo przyjmuje Jezusa takim tylko, jakim sobie chce go przyjąć, nie takim, jakim on jest. I to jest, nie wiem, jeszcze chyba gorsze niż odrzucenie Jezusa, bo wtedy się wie, ale w sensie wie, że się odrzuciło Pana Jezusa. Ale bo mówiąc o tym, że większość idzie do świata, to tak, ale ilu z tych, którzy niby nie idą do świata, żyją w świecie. A mają imię, że żyją, tak? Mają imię, że są dziećmi Bożymi, ale serce absolutnie oddane światu, dążenia takie jak w świecie, czyli te same, co w świecie. I wiemy, że nie może tak być. U chrześcijan tak nie ma, że dążenia te same, co w świecie. No ale na dzisiaj jest to, dlaczego nie te same? A kto mi każe, a kto mi zabroni gonić, czy zrobić sobie wygodny dom, wymienić meble, spędzić atrakcyjnie urok? Co to jest? Wiecie, nie chodzi o to, że nie wolno, nie można, ale dążenia te same. Cele te same, wartości te same. I to jest błąd, i to jest straszne, bo chrześcijanie mają inaczej żyć. Mają mieć inne dążenia. I taki był jakby stan zatwardzenia Izraela, ale jest napisane, że mimo to wielu członków Rady uwierzyło, nawet członków Rady, czyli najbardziej zawzięta grupa przeciwna Jezusowi, przeciwna Ewangelii. Taka elita tego przeciwieństwa, takiej nienawiści, to byli właśnie nauczeni w piśmie faryzeusze. Ale mimo tego wielu członków Rady uwierzyło w Niego. A więc można. Drzwi łaski były otwarte naprawdę dla wszystkich. Zawsze. Bóg nigdy ich nie zamknął. Drzwi łaski, tej, którą w Jezusie Chrystusie okazał, nigdy nie były przed nikim zamknięte przez Boga. Że ktoś przyszedł, zapukał, czy chciał pukać, czy chciał otworzyć, a Bóg powiedział nie. Ale powiem jeszcze raz, ten stan otępiałości, otępiałych serc spowodowanych grzechem, odstępstwem i tym, że Bóg powiedział, takie serca im dam. Dlatego musimy się wystrzegać tego, bracia i siostry. Musimy, ja wiem, takie oczyszczenie przeżywać. Nie wiem, czy to usłyszałem w jakimś kazaniu teraz ostatnio słyszanym, czy to w rozmowie ktoś powiedział, że na przykład o takim jakby przekonaniu. Chrześcijanin mówi, kiedy się do niego powiedziało, tak, że ty powinieneś pokutować, to on zaszokowany tym, że on musi teraz pokutować i mówi, przecież ja już pokutowałem. I tak jakby mnie to zaszokowało, ale z tego wynikało jasno, że on w swoim sercu był przekonany, że jeśli on pokutował tam 5 lat temu, 7, 8, 9, jak się narodził, to już teraz gdzie mu pokuta? Wiecie, nawet takie rzeczy, że już teraz nie, co on teraz ma pokutować, z czego ma, już raz pokutował. To jest takie otępienie serca i życie według swojej woli. Tak, więc to jest taki promyk, jasny promyk w tych chmurach, które zalegają nad sercami ludzi. Mimo to jednak wielu członków uwierzyło w Niego, ale zaraz gaśnie tak szybko ten promyk, ponieważ dalej jest napisane. Ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. I to jest też niespotykany już dzisiaj osąd dla tych, którzy uwierzyli. To jest sąd wydany. Co, jaki to jest sąd wydany o tych ludziach? Chwała Bogu, uwierzyli w Jezusa? Czy szkoda, bo bardziej umiłowali chwałę ludzką niż Bożą? Ale przecież tu chodzi o rzeczy duchowe, o rzeczy, no, oni nie chcieli być z Kościoła wyłączeni. Oni nie chcieli, żeby ich wyłączyli z wiary ich ojców. To już nawet nie chodzi, żeby wyłączyli dla grzechu, dla cudzołóstwa, wszeteczeństwa, dla zabójstwa. Wiecie, to też już dzieje niespotykane. Chodzi, tylko pytamy się o to, czy wierzysz w Jezusa. Już czego się wstydzisz, nie pytamy, bo co, kogo to obchodzi? To za daleko idące pytanie. Co robisz dla Jezusa? Ile ponosisz strat dla Jezusa? Ile cierpienia ponosisz? To już jest absolutnie nie. Chwała Bogu, bo wierzysz, bo przyjąłeś go do serca. Ale ten wiersz tak się nie kończy i sąd wydany tutaj o tych ludziach jest właśnie inny. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Można wierzyć, znać i być przekonanym. Nawet uwierzyć, powiem, tak jak jest to napisane. Uwierzyli. To nie tylko przekonanie. To nie tylko po cichu, no on ma rację. Nie my, tylko on ma rację. To jest uwierzenie w Jezusa. A jednak to ich nie zbawiło. To nie sprawiło, że stali się częścią tej owczarni, o której Krzysiu czytał. Owczarni dobrego pasterza, Jezusa Chrystusa, ponieważ umiłowali chwałę ludzką bardziej niż chwałę Bożą. A więc przy tej wierze, bo do tej wiary istotne jest to, czy miłuje chwałę Bożą. I kiedy tak o tym myślałem, to tak przyszło mi na myśl tak do serca, że co spowodowało, że chwałę Bożą coś przyćmiło? Chwałę Bożą. Coś było większe niż, no, szokujące to, co było większe. Co przeważyło, co było cięższe, gatunkowo większą wartość miało. Chwała ludzka. Że gdyby człowiek miał wgląd, albo inaczej, gdybyśmy postawili się w tą grupę ludzi, i dzisiaj też, postawili już po przyjściu, czy w czasie przyjścia Pana Jezusa, kiedy się chwała Boża objawi, żeśmy to czytali niedawno, też ja czytałem akurat, że gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej, to kto wtedy by wybrał chwałę ludzką dla chwały? Wszyscy by chcieli stanąć po chwale Bożej. Chcieliby być uczestnikami chwały Bożej. Wszyscy by powiedzieli, nie, to jest marzenie. Co sprawia teraz, zobaczcie, co sprawia teraz w tym naszym ziemskim życiu, że znajduje się coś ważniejsze niż chwała Boża i szokujące jest, co to jest? Chwała ludzka. No jaka to marność? Jak się to ma? Chwała ludzka. I trudno mi, powiem, wytłumaczyć to i myślę, że każdemu z nas trudno wytłumaczyć to, by było, czy tak rozłożyć na czynniki pierwsze, ale trochę można. Ponieważ żyjemy w otoczeniu, gdzie króluje chwała ludzka. Żyjemy w świecie, w którym dominuje chwała ludzka. Ona jest ważniejsza absolutnie niż chwała Boża. Ten świat, nawet jeśli pozwala coś tam z tej chwały Bożej, to mówią, to zostaw tą sprawę, to jest wycinek życia, to jest Kościół. No, to jest prywatna sprawa każdego, chce to idzie, nie chce to nie idzie. I absolutnie ten, co idzie, nie jest wcale bardziej, nie wiem, lepszym niż ten, co nie idzie. Chce to idzie, chce to nie idzie. Chwała Boża jest takim czymś, co jeśli chcesz cię ciekawi, to idź do Kościoła. A jeśli cię to nie interesuje, to nie idź. Zresztą, czy tamci, co tam idą, to widzą jakąś chwałę Bożą? To są, nie wiem, ale dewotki. A to są ludzie, którzy, tacy dziwni ludzie, Natomiast chwała ludzka wszędzie króluje. Pycha, życia, bogactwo, obnoszenie się swoim majątkiem, swoją urodą, swoją popularnością. Przecież to aż przebija. To jest, powiem, tak potężne. Ta chwała ludzka i ludzie hołdują tej chwale ludzkiej, gonią za nią. I naprawdę wybierają dzisiaj chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Nie tylko świat, który nie zna chwały Bożej, ale też Kościół, który, mówię, wierzący ludzie, czy dzieci nasze, które wyrastają, młodzież, która wyrasta i widzi chwałę Bożą, rozumie chwałę Bożą. Ale obok błyszczy chwała ludzka i wybierają chwałę ludzką, bo ona jest wszędzie, bo za nią od razu się płaci, że tak powiem, od razu dostajesz pieniądze. Jak coś z niej zdobędziesz, jak pójdziesz i zabłyśniesz, od razu masz uznanie, od razu masz kolegów, od razu masz dziewczynę fajną, od razu masz profity. A chwała Boża w tym świecie nie lśni i nie jest cenna. Ci, którzy obrali chwałę Bożą, apostołowie, apostoł Paweł tak to pięknie opisuje. Zobaczcie, ilu z was jest wielkim, z wielmożnego rodu, wielkimi, mądrymi. Ilu z was? Omieciny u świata. Śmiecie. W oczach świata. Nieudacznicy. Dziwacy. I czy może być tak, że to słowo jest ostrzeżeniem dla nas? Czy to tylko się dotyczy nie wiem kogo? Umiłować bardziej chwałę Bożą. I kiedy tak pomyślimy nad tym, naprawdę tak spokojnie pomyślimy sobie w domu, w sercu swoim, jak jest w moim życiu z umiłowaniem chwały Bożej. Kochani, od razu widać, jak pcha się na pierwsze miejsce, jeśli nawet taki sprawiedliwy sąd nasz, ludzki, no nie tylko ludzki, ale przy tej łasce Bożej, którą Bóg nam daje, będziesz chciał porównać, to zobaczysz, że chwała Boża, oczywiście my do niej dążymy, my pragniemy, ale czy się tak szczycimy tą chwałą Bożą, że kiedy my kierujemy, powiem, oczy nasze w stronę chwały Bożej, przed, jakby między nami a tą chwałą Bożą wsuwa się na tą drogę chwała ludzka i ona chce zwrócić na siebie uwagę. Nie, zobacz, nie zostawiaj tego, nie, to jest cenne. Nie pomijaj mnie. Jak masz okazję, to zabłyśnij. Jak masz okazję, to wykorzystaj to. Jak masz okazję, to zdobądź tą chwałę ludzką. Jak masz okazję. I wiecie, że ludzie wierzący nawet nie muszą, tak jak ludzie w świecie, naprawdę oni w świecie, jeśli jest wyścig o tą chwałę ludzką, to jest naprawdę wyścig bezpardonowy, taki jak wyścig szczurów, tak? Po trupach tam idą. Ale jeśli chodzi o chrześcijan, diabeł daje nam bonusy, daje nam premie, daje nam obniżki. Naprawdę, wierzącym daje obniżki. Możesz dostać za mniejszym wysiłkiem chwałę ludzką. Bo diabeł wie, że kiedy umiłujesz chwałę ludzką ponad Bożą, to będzie tak jak tutaj. Diabeł daje nam obniżki. Naprawdę tak jest w życiu duchowym. Dlatego bójmy się tego i myślmy o tym, jak miłujemy chwałę Bożą, która teraz jest niewidoczna, która teraz jest w pogardzie. Nie jest cenna. Wszędzie nie jest, nie tylko w świecie nie jest cenna. Dokoła nas nie jest cenna chwała Boża, chwała Jezusa Chrystusa. Tak kończąc, o Mojżeszu napisane, że przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy chwałę Chrystusową za większe bogactwo niż, tak, nawet nie chwałę. Wystarczyło, że Mojżesz zobaczył hańbę Chrystusową. Wiecie, myślimy, kiedy mamy dylemat, czy wybrać chwałę Chrystusową, czy chwałę tego świata. I często mamy ten dylemat. I często mamy walkę, żeby odrzucić oferty świata, żeby odrzucić chwałę świata, a wybrać Bożą, chwałę Bożą. Albo powiem inaczej, jeśli przeważa w nas i więcej głosów jest za tym, żeby wybrać chwałę ludzką, to pomyślmy o takim Mojżeszu, który zobaczył nie chwałę Chrystusową, ale hańbę Chrystusową. Coś z drugiego końca powiem. Z drugiej, jeśli chwała jest na samej górze, to on wybrał z samego dołu. Najmniej atrakcyjne. Zobaczył hańbę Chrystusową, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Kochani, to są... Wiecie, gdyby to, nie wiem, anioł wybrał, to bym powiedział, no anioł to rozumie, ale chwała Bogu za takich ludzi, takich Bożych dzieci, Bożych sług. I dlatego Biblia o nich mówi, dlatego jest to powiedziane tutaj o Mojżeszu. To są ci mądrzy, którzy umieli wybrać. To są ci, którzy mogą nam poradzić. To są ci, którzy mogą dać nam radę. Pytajmy się takich. Nie pytajmy się w świecie, nie pytajmy się siebie nawet. Jeśli mamy wątpliwości, jeśli mamy między tą chwałą Chrystusową a chwałą ludzką. A co jest chwałą ludzką? My to nie tylko tamci stracili stanowisko. Wszystko, co robimy dla siebie, dla swojej wygody, wygodnictwa powiem, dla uznania, dla tego, żeby zdobyć popularność. Wszystko to, co robimy, to jest chwała ludzka. Jeśli mamy dylematy z tym wyborem, to chwała Bogu za takich, za takie, takie drogowskazy jak Mojżesz. On poznał tą tajemnicę wtedy, jeśli ja mam jakieś problemy z wyborem chwały ludzkiej i chwały Bożej, z tym wyborem, jeśli mam jakieś problemy, to Mojżesz stał bliżej Boga niż ja i więcej go rozumiał. Znaczy, za daleko stoję. On zobaczył tylko hańbę i powiedział, hańba Chrystusowa nawet jest lepsza niż wszystkie bogactwa Egiptu. Nie ma dzisiaj takiego skarbca na ziemi, jakie miał Faraon, jakie były w Egipcie. A mimo to, a co ja zdobędę? Uznanie, opinię wśród małej grupy jakichś tam bezbożników? Co ja zdobędę? Mojżesz mógł całe bogactwo Egiptu mieć. A mimo to powiedział, to jest nic nie warte. Paweł, powiem nowotestamentowy Mojżesz, wszystko uznaje za śmiecie, aby zyskać Chrystusa. Zobaczcie, można uwierzyć w Jezusa Chrystusa, a mimo to obierać hańbę i chwałę ludzką. Można. Dlatego pomyślmy o tym, czy miłujemy chwałę Bożą. Czy tu na ziemi tam nie będzie problemu być zachwycony chwałą Bożą, pragnąć, szczęśliwym być, jeśli będziemy chwale Bożej. Czy zawołać, ja tego pragnę. Tam nie będzie problemu, kiedy staniemy przed Bogiem. Tu jest problem. Ale problem nie polega na tym, że szatan pokazuje ci naprawdę coś tak samo cennego. Mówi tak, ty masz chwałę Bożą, ale ja ci pokazuję również coś cennego, chwałę ludzką. Problem nie polega na tym, że to jest coś równoważnego. Szatan pokazuje plewy i mówi, to jest złoto. To nie ma żadnej wagi przy chwale Bożej. Żadnej. Szatan nam wmawia, to ma wagę. Weź to. Kup ten tombak jako złoto. Kup ten pierścień z tombaku, jak to cyganie nieraz na drodze albo w domu mówią, panie, dam panu, to jest warte. Warte, dopóki nie pójdziesz do jubilera i powie, nawet bym te za 5 złotych od ciebie tego nie wziął, bo po co mi to? A on mówił, to jest warte 2000 albo 5000. Co to warte? No błyszczało się jak złoto. Wyglądało jak sygnet złoty. I diabeł tak pokazuje, to jest chwała, zobacz, to jest takie cenne, a to nawet 5 złotych nie warte. Problem nie polega na tym, że naprzeciwko tej chwały Bożej, która ma ciężar gatunkowy, szatan daje chwałę ludzką, która ma również ciężar gatunkowy. On daje naprawdę plewy, siano. I wmawia, że to jest równoważne, albo nawet większe od chwały Bożej, bo to jest oszustwo. To jest diabelskie oszustwo. Nie dajmy się zwieść tej chwały. Ja myślę, że widzimy ją, tą chwałę Jezusa. Ja myślę tak. Jak człowiek wierzący jeszcze nie zobaczył chwały Jezusa, on ma zawsze problemy z wyborem. Ciężko mu zostawić chwałę świata. Ciężko mu zostawić grzech. Ciężko mu zrezygnować. Musi mieć swoją rację, musi zatrzymać to, co moje ja mówi. Ma ciągle problemy. Trzeba go namawiać, zachęcać, znowu napominać, mówić, przekonywać, Jezus jest lepszy, no i na ile. Wiecie, ale jak zobaczy, ja mówię o sobie. Jak zobaczy Jezusa Chrystusa, jak go posmakuje, jak naprawdę go zobaczy, tak jak Mojżesz zobaczył, bez osnowy kazań, bez takiej ramki z kazań, ze sloganów chrześcijan, Jezus najważniejszy, Jezus pierwszy w moim życiu, to są sloganki takie, wiecie, ale tu w środku puste, to ten Jezus. I takim ludziom, tacy mają problemy, ale jeśli ktoś zobaczy Jezusa swoimi oczami wiary, żywego, prawdziwego Jezusa, ja myślę, że już nie ma problemu z wyborem. Nie ma. Nie ma problemu. I myślę, że apostołowie właśnie takimi byli. Oni dotknęli się Jezusa. On to mówi tak, apostoł Jan, co widzieliśmy oczami naszymi, czego dotykaliśmy się. Tak? Więc tak. Oni nie odpuścili tego. Oni nie dali się nabrać na tombak. Na chwałę ludzką. Nie dali. Absolutnie. Byli tak dalecy. Chociaż tak to blisko było, tak? W pewnym momencie Pawła i kogo tam, Barnabę, tak? Chcieli obwołać bogami, tak? Ofiary chcieli im złożyć. Przyprowadzić to bogowie wstąpili wśród nas. Tak blisko byli takiej chwały. To w tym, A oni co zrobili? Wpadli, jakby w panice, między tych ludzi. Wpadli. Zostawcie, stop! Z takimi samymi jak wy. Zobaczcie. Nie mieli problemu. A w czym to? Dlaczego nie mieli problemu? Bo naprawdę dotknęli się Pana Jezusa, wiedzieli, kim jest Jezus. Zobaczyli chwałę Bożą. Niech Bóg otworzy nasze oczy i otwiera, byśmy widzieli chwałę Bożą. Ja myślę, że ci, którzy umierają dla Chrystusa i nie wyrzekają się Go, oni widzą chwałę Chrystusa. Oni widzieli ją i widzą. I nawet życie swoje mają za nic dla chwały Chrystusa. Niech Bóg nas w takiej mądrości i w takim przekonaniu prowadzi. Amen.